The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Polka, to dla ciebie gra, twoje radio. To dla ciebie gra, twoje radio.
Witam Państwa serdecznie. Mamy poniedziałek, 25 dzień listopada. Jest to 330 dzień bieżącego roku. Do końca pozostaje 36 dni, bo przecież mamy rok przestępny. A słońce wzeszło o 6.57, zajdzie o 16.38. Dzień dzisiejszy trwa 9 godzin i 41 minut. Imieniny obchodzą Erasm i Katarzyna. Urodzeni 25 listopada cechują się głębokim poczuciem sprawiedliwości i obiektywizmu. To osoby o szlachetnym charakterze, życzliwe dla otoczenia, otwarte na wszelkie nowości, chętnie pomagają innym. A do dzisiejszych jubilatów i dzisiejszych solenizantów kierujemy najpiękniejsze życzenia, aby spełniły się Państwa marzenia, dobrego zdrowia i powodzenia w życiu. A dziś maksymalna temperatura 57, jutro 59, ale deszcz. 53 w środę i już od Thanksgiving Day, czyli święta dziękczynienia, rozpocznie się okres spadku temperatur. Maksymalna temperatura w tym dniu 49, z tym, że będzie deszczowo, a później najwyższa temperatura w niektórych dniach będzie 35 i tu mówimy o maksymalnych, a więc będzie chłodno. No ale cóż, końcówka listopada i niespecjalnie się można temu dziwić. Dziś powiedzenie o szczęściu. Nie szukaj szczęścia, bo to jak łapanie cienia. Gdy szukasz, nigdy go nie znajdziesz. Gdy przestaniesz szukać, ono samo do ciebie przyjdzie. Odkryjesz, że przez cały czas było w tobie. A prawdziwe szczęście to bycie sobą, pokochanie siebie takiego, jakim jesteś. Powiedział to Oscar Wilde.
Ci w oczy, to nie wiem jak to będzie i co. Bo widzisz kochanie, miłość poszła na wygnanie, choć mówią, że to wcale nie to. Patrz, ptaki znów wracają z dalekich krajów, z nadzieją na lepszy rok. W tym kraju nad Wisłą, na sztandarach krew i czystość, stosy płoną co drugi dzień. I tylko nie ma miłości. I tylko nie ma miłości. Jest jedna ponad wszystko, nie dwie. Jesteś z nami czy przeciw? Mamy gaz i kastety, i Bóg jest z nami, nie wiem czy wiesz. słońce przy świtach, świat pęka i znika. Już stało się wszystko, co złe. Są gesty i słowa, nieważna rozmowa. Wszystko można kupić i mieć. I tylko nie ma miłości. I tylko nie ma. Przetrzyma wszystko, ciebie i mnie. Oddaj ci ja.
Organek i niemiłość. Taki nosił tytuł ten utwór. Kurs dolara w Polsce zmalał nieco. Dziś wynosi 4 zł i 12 groszy. Ropa Brent w dół, WTI też, jak również złoto. Brent 73,39 dolara, WTI 69,97 centów, złoto 2694,65 dolara. A teraz nasze kalendarium. Rok 1411. Po zwycięskiej wielkiej bitwie z zakonem krzyżackim król Władysław II Jagiełło wyruszył pieszo w otoczeniu wyższego duchowieństwa i rycerstwa z Niepołomic do Krakowa w orszaku, na którego czele niesiono zdobyte pod Grunwaldem chorągwie krzyżackie, które rozwieszono wokół grobu świętego Stanisława na ścianach nawy głównej katedry wawelskiej. 1491. W czasie rekonkwisty rozpoczęło się oblężenie Grenady, ostatniej arabskiej twierdzy w Hiszpanii. 1764. Odbył się sejm koronacyjny Stanisława Augusta Poniatowskiego, podczas którego król zobowiązał się m.in. do założenia szkoły rycerskiej i przestrzegania przywilejów szlacheckich. 1783. Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Wojska brytyjskie ewakuowały się z Nowego Jorku, swego ostatniego przyczółka w Stanach Zjednoczonych. 1795. Abdykacja ostatniego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego na rzecz Rosji. 1835. Urodził się Andrew Carnegie, amerykański przemysłowiec, filantrop, fundator Carnegie Hall w Nowym Jorku, autor prac o gospodarce. 1863. Wojna secesyjna. Zwycięstwo wojsk Unii w trzeciej bitwie pod Chattanoogą. 1876. Wojna o Black Hills. Zwycięstwo armii amerykańskiej nad Indianami w bitwie pod Bates Creek w Wyoming. 1881. Urodził się Angelo Giuseppe Roncalli od 1958 roku, papież Jan XXIII, inicjator zwołania II Soboru Watykańskiego, autor programu odnowy życia kościelnego oraz pojednania z innymi kościołami chrześcijańskimi. Rok 1944. Przewodniczący Krajowej Rady Narodowej Bolesław Bierut zatwierdził status oficerów polityczno-wychowawczych w Wojsku Polskim. 1967. W Teatrze Narodowym w Warszawie odbyła się premiera Dziadów Adama Mickiewicza w reżyserii Kazimierza Dejmka. 1955. W Stanach Zjednoczonych zapowiedziano na 10 stycznia 1956 roku zniesienie segregacji rasowej w miejscach publicznych oraz w środkach transportu. 1963. Na cmentarzu narodowym w Arlington został pochowany zamordowany prezydent Stanów Zjednoczonych John F. Kennedy. 1969. John Lennon zwrócił królowej Elżbiecie Order Imperium Brytyjskiego na znak protestu przeciwko poparciu Wielkiej Brytanii dla amerykańskiej interwencji w Wietnamie. 1990. W Polsce odbyła się pierwsza tura wyborów prezydenckich, która nie przyniosła rozstrzygnięcia. Do drugiej stanęli Lech Wałęsa oraz Stanisław Tymiński. 9 grudnia Lech Wałęsa został wybrany na prezydenta. 1992. Czechosłowackie Zgromadzenie Federalne przyjęło ustawę o rozwiązaniu i podziale państwa na dwie niezależne republiki – czeską i słowacką. Ustawa weszła w życie 1 stycznia następnego roku. 2005. Minister Obrony Narodowej Radosław Sikorski ogłosił ujawnienie archiwów Układu Warszawskiego.
Zapraszamy do reklamy.
Każdemu z nas, wcześniej czy później, potrzebny jest dobry adwokat. A takim jest mecenas Jolanta Konopacka, pracująca dla firmy Bennett Brickling Salzburg. Telefon 215 423 4824. Mówiąca świetnie po polsku, pani adwokat załatwia wszystkie sprawy związane z wypadkami drogowymi, upadkami na ulicy lub w budynkach, sprawy rozwodowe, emigracyjne, testamentów, kupna i sprzedaży domu oraz wiele innych. Pamiętaj, twój status emigracyjny nie ma znaczenia, kiedy zostałeś poszkodowany. Masz pełne prawo do wszczęcia działań prawnych. Jeżeli zaś powierzysz swoje sprawy doświadczonej adwokat Jolancie Konopackiej, możesz spać spokojnie. Umów się na konsultację. Telefon 215 423 4824. Adwokat przyjmuje także każdego piątku w dzielnicy Richmond pod adresem 2714 East Allegheny Avenue. Raz jeszcze numer telefonu. 215 423 48 24.
Śmierć bliskiej osoby to tragedia życiowa. Jesteśmy pełni żalu i rozpaczy. I wtedy potrzebna nam jest dłoń ludzi, którzy przyjdą z pomocą w przygotowaniu ostatniej posługi zmarłemu, a nam okażą współczucie w tej tragicznej chwili. Takim miejscem jest dom pogrzebowy rodziny Tomaszewskich. Adres 2728 East Allegheny Avenue. Telefon 215 739 6624. 215 739 6624. 24.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Dzisiaj niedaleko Marsalam zatonął statek turystyczny Sea Story. Uratowano 16 osób. Na pokładzie było 45 osób, w tym 31 turystów różnych narodowości i 14 członków załogi. Statkiem płynęła wyprawa nurkowa, która wyruszyła z Marsalam i miała wrócić do Hurgady. Sea Story wysłał sygnał alarmowy, po czym kontakt z nim się urwał. Trwa akcja ratownicza, w której uczestniczą egipskie śmigłowce i okręty. Funkcjonariusz policji, który użył w weekend broni palnej, raniąc śmiertelnie innego policjanta na warszawskiej Pradze Północ, usłyszał zarzut prokuratorski. Chodzi o przekroczenie uprawnień i spowodowanie ciężkich obrażeń skutkujących śmiercią człowieka, mówi rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa-Praga, prokurator Norbert Woliński.
Ten etap postępowania jest bardzo wstępny. Prokuratorzy analizowali cały materiał dowodowy. Te czynności wykonywało kilku prokuratorów. Zapoznali się z nagraniami z kamery nasobnej, z nagraniem dokonanym na telefonie komórkowym. Przesłuchani zostali świadkowie tego zdarzenia.
A do zdarzenia doszło, kiedy funkcjonariusze przybyli na miejsce w ramach interwencji. Zgłoszenie dotyczyło agresywnego mężczyzny, który miał biegać z maczetą i stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa. Mężczyzna został zatrzymany, obezwładniony i przewieziony na komendę. Trwa wyjaśnianie przyczyn katastrofy samolotu transportowego jednej z firm kurierskich w Wilnie. Litewskie służby oceniają, że do wypadku mogły doprowadzić kwestie techniczne lub błąd ludzki.
Szef Departamentu Bezpieczeństwa Państwowego Litwy Dariusz Jauniszkis powiedział, że jak na razie wszelkie próby powiązania tej katastrofy z aktami sabotażu są przedwczesne. Nie możemy wykluczyć przypadku terroryzmu. Widzimy, że Rosja staje się coraz bardziej agresywna. Jednak nie możemy jeszcze przypisać komukolwiek winy czy wskazać na kogoś palcem. Nie posiadamy żadnych informacji na ten temat. Do katastrofy doszło w pobliżu wileńskiego lotniska. Według wstępnych danych zginął obywatel Hiszpanii, który pilotował samolot. Pozostałe trzy osoby, które były na pokładzie, zostały przewiezione do szpitala. Jedna z nich jest w stanie ciężkim. Lotnisko w Wilnie od kilku godzin funkcjonuje bez większych zakłóceń. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
Poprawił się stan zdrowia dzieci, które z objawami zatrucia trafiły do szpitala w Słupsku. Po kąpieli na jednym z basenów w Ustce uskarżały się na bóle gardła i duszności. Podejrzewano zatrucie chlorem. Do szpitala trafiło łącznie 9 dzieci w wieku od 7 do 9 lat. Wszystkie po kilkudniowej obserwacji zostały już wypisane do domu, mówi rzecznik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku Marcin Prusek.
Dzieci zostały poddane leczeniu i obserwacji. Od początku stan zdrowia dzieci na szczęście był dobry, a co ważne w tej sytuacji, te objawy, które skarżyli się mali pacjenci, nie pogłębiały się, więc lekarze byli dobrej myśli. Dzieci będą jeszcze przychodzić do naszej poradni na kontrolę.
Dyrektor sanepidu w Słupsku, Włodzimierz Sławny, mówi, że wodę w basenie, którym kąpały się dzieci, przebadano dwukrotnie. Stwierdzono, że przekroczone zostały normy użycia jednego ze środków do odkażania.
Istnieje prawdopodobieństwo, istnieje możliwość, że gdzieś w procesie przygotowywania, bo tam też jest jeden związek do odkażania wody przygotowywany przez obsługę techniczną pływalni, mogło coś się zadziać z proporcjami tego odczynnika.
Basen, w którym kąpały się dzieci, pozostaje wyłączony z użytkowania, a postępowanie w sprawie zatrucia na pływalni prowadzi policja w Ustce. Rybołówstwo przemysłowe na Bałtyku powoli się kończy. W celu odnowienia populacji ryb państwa członkowskie Unii zgodziły się na niższe połowy większości gatunków, w tym szprota i dorsza, choć powyżej poziomów proponowanych przez Komisję Europejską. Wzrosły za to kwoty połowowe śledzia w środkowej części morza. Marek Zimakowski, główny inspektor rybołówstwa morskiego, uważa, że to działania potrzebne, ale nie wiadomo na ile pomogą.
To środowisko jest już przetrzebione. Szacunkiem podejdziemy do tych zasobów, poddamy się tym tak zwanym restrykcjom połowowym, ograniczeniom. To nie wiem, czy się odrodzi szczególnie ta populacja dorsza. Szwedzkie statki kutry już nie łowią, także jest to już takie w zaniku działalność. Bałtyk jest terenem ograniczonym, tutaj nie ma wymiany wody pomiędzy oceanem.
Na przyszłoroczne kwoty połowowe zmniejszą połowę większości gatunków na Bałtyku, choć nie w tak radykalnym stopniu, jak domagała się tego Komisja Europejska. Po poprawkach przyłowy dorszy we wschodniej części morza będą zmniejszone o 27%, a w zachodniej o 21%. Te dane zaskoczyły analityków. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w październiku produkcja przemysłowa wzrosła o 4,7%, licząc rok do roku. To wyraźnie lepiej niż prognozowali eksperci, mówi główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek.
To są bardzo dobre dane, dużo wyższe od średnich oczekiwań rynkowych. No i pozytywne w takim sensie, że ostatnie miesiące niosły spadki tej produkcji, a więc mamy też taki bardzo mocny, dobry początek czwartego kwartału. Oczywiście rodzi się pytanie, czy jest to wzrost, który się utrzyma i tutaj niestety dużych nadziei nie można mieć.
GUS opublikował też informacje dotyczące sytuacji na rynku pracy. W październiku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw spadło w ujęciu rocznym o 0,5%, o ponad 10%. Wzrosło natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie, które wynosiło 8316 zł brutto. Znamy już kandydatów głównych sił politycznych na przyszłoroczne wybory prezydenckie. Poza Lewicą kandydatów zaprezentowały wszystkie formacje reprezentowane w Sejmie. Dwa największe ugrupowania, PiS oraz Koalicja Obywatelska, wyboru dokonały w miniony weekend. Sprawę na antenach Polskiego Radia komentowali politycy. O ich opinię zebrał Michał Fedusio.
Prawybory i poparcie członków koalicji wzmocniło Rafała Trzaskowskiego jeszcze przed właściwą kampanią, uważa przewodniczący Lubelskiej Platformy Obywatelskiej Stanisław Żmijan.
Dorobek w samorządzie, minister cyfryzacji, minister do spraw europejskich.
Na szerokie poparcie kandydata Komitetu Obywatelskiego wspieranego przez PiS liczy z kolei Zbigniew Bogucki, poseł tej formacji z zachodniego Pomorza.
Karol Nawrocki, doktor, szef IPN-u, no nie jest i nigdy nie był członkiem partii politycznej.
W blokach startowych jest też obecny marszałek Sejmu, Szymon Hołownia.
To jest drugie stanowisko w państwie z ambicjami na pierwszy urząd w państwie.
Stwierdził Michał Gramatyka z Polski 2050. Start w wyborach prezydenckich zadeklarował też Sławomir Mentzen z Konfederacji i poseł Marek Jakubiak z koła Wolni Republikanie. Michał Fedusio, Polskie Radio.
A wybory prezydenckie, ich pierwsza tura w maju. 23 osoby zostały ranne w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na centrum Charkowa. Uszkodzonych zostało ponad 40 budynków mieszkalnych i biurowych. Charkowska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie rosyjskiej zbrodni wojennej. Na froncie Rosjanie coraz szybciej przesuwają się na zachód. Najtrudniejsza dla ukraińskich obrońców sytuacja jest w okolicach Kurachowego w Donbasie.
Według ukraińskich portali analizujących sytuację na froncie, Rosjanie w ostatnich dniach przesunęli się o kolejne kilka kilometrów na niektórych odcinkach frontu. Przede wszystkim na południowym wschodzie, wokół miasta Kurachowe w Donbasie. Tam zajęli kilka wsi. Rosjanie atakują i przesuwają się nieznacznie także w okolicach Kupiańska w obwodzie charkowskim. Jak ocenia amerykański ośrodek badań nad wojną, w ostatnim czasie rosyjskie wojsko przesuwa się znacznie szybciej niż w całym 2023 roku. Sytuacja jest dynamiczna, nie można już mówić o wojnie pozycyjnej, a Rosjanie dążą do zajęcia całości Donbasu. Tymczasem Ukraina odpiera rosyjskie ataki powietrzne. Według danych ukraińskich władz jedynie w zeszłym miesiącu Rosjanie atakowali za pomocą około 200 rakiet i ponad 1600 dalekosiężnych dronów Shahid. Paweł Buszko, Polskie Radio.
Zmagający się z ułamkami amerykański 10-latek z hrabstwa Shawano w stanie Wisconsin zadzwonił na policyjny telefon alarmowy, prosząc o pomoc w rozwiązaniu zadań matematycznych. Jak mówił, zadzwonił, bo jego rodzina też nie była zbyt dobra z matematyki. Dyspozytorka, która odebrała telefon, nie potrafiła pomóc i poprosiła szeryfa. Ten wiedział, jak odrobić pracę domową. Po sprawdzeniu wyników działań 10-latek został pouczony, że numer alarmowy ma być wykorzystywany tylko w razie zagrożenia życia.
Wiadomości prezentują. Prezentowała Agnieszka Drost. Szykują ofensywę na kluczowe miasta. Putin chce rzucić tam ponad 100 tysięcy żołnierzy. Według ukraińskiego wywiadu Rosja przygotowuje się do ofensywy na Zaporoże, które znajduje się 30 kilometrów od linii frontu. Miasto jest jednym z trzech pozostałych pod kontrolą Kijowa ośrodków przemysłu ciężkiego i ma kluczowe znaczenie dla przetrwania Ukrainy jako funkcjonującego państwa, zauważa jedno z najbardziej szanowanych pism The Economist. Pod koniec 2022 roku Władimir Putin ogłosił rosyjską władzę w całym obwodzie zaporowskim, choć kontrolował jedynie 1/3 jego terytorium. Zrobił to po fikcyjnym referendum, w którym mieszkańcy Zaporoża nie głosowali. Przedstawiciel strony ukraińskiej, wypowiadając się pod warunkiem zachowania anonimowości, powiedział gazecie, że wkrótce do walki w okolicy Zaporoża może zostać oddelegowanych 130 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Z kolei dowódca niedawno przeniesionej do Zaporoża Brygady Szybkiego Reagowania pułkownik Oleksii Ciłenko uważa, że Rosja jest zajęta walkami w innych miejscach i nie będzie atakować tego miasta. Twierdzi też, że Rosjanie zaplanowali wysyłanie dwóch dywizji do pierwszego szturmu, ale połowę skierowano do obwodu kurskiego. dowódca batalionu 118 Brygady Lemberg działające na południowo-zachodniej linii obrony obwodu zaporowskiego zgadza się, że okupanci nie są jeszcze gotowi na ten krok, ale kiedy uderzą pierwszy cios będzie najsilniejszy, dodaje. Według ukraińskich portali analizujących sytuację na froncie, Rosjanie w ostatnich dniach przesunęli się o kilka kilometrów na niektórych odcinkach, przede wszystkim na południowym wschodzie wokół miasta Kurachowe. Tam zajęli kilka wsi. Rosjanie atakują i przesuwają się nieznacznie także w okolicach Kupiańska, w obwodzie charkowskim. Jak ocenia amerykański ośrodek badań nad wojną, w ostatnim czasie wojsko rosyjskie przesuwa się coraz szybciej, znacznie szybciej niż w całym 2023 roku. Sytuacja jest dynamiczna, nie można już mówić o wojnie pozycyjnej, a Rosjanie dążą do zajęcia całości Donbasu. Tymczasem Ukraina kolejną dobę odpiera rosyjskie ataki powietrzne. W nocy szczątki dronów spadły w Kijowie i Zaporożu. Według danych ukraińskich jedynie w zeszłym miesiącu Rosjanie wystrzelili w atakach około 200 rakiet i ponad 1600 dalekobieżnych dronów. Wracamy do wiadomości. Po wyborach Elon Musk rośnie w siłę. Tak bogaty jeszcze nie był. Elon Musk nigdy nie był tak bogaty jak teraz. Bloomberg szacuje, że jego majątek jest wart blisko 350 miliardów dolarów. Wyniki wyborów prezydenckich w Stanach były dobrodziejstwem dla Elona Muska. Najbogatsza osoba na świecie stała się jeszcze bogatsza, a majątek netto Muska osiągnął rekordowe 347 miliardów dolarów, 800 milionów, podaje Bloomberg. To bije jego poprzedni rekord ustanowiony w listopadzie 2021 roku, kiedy majątek netto założyciela Tesli przekroczył 340 miliardów. Akcje Tesli wzrosły od wyborów 5 listopada o około 4%. Od dnia głosowania amerykańskie giełdy zwyżkują. Inwestorzy wierzą, że wpływ Elona Muska w administracji Donalda Trumpa zapoczątkuje erę deregulacji, która przyniesie ogromne korzyści dużym firmom. Sam Elon Musk, największy indywidualny udziałowiec Tesli, jest od dnia wyborów bogatszy o około 83 miliardy dolarów. Znacie Państwo powiedzenie: money talks, i resztę sobie poproszę dopowiedzieć. A teraz o tym, że oszustwa istnieją na paragon. Czy to w ogóle możliwe? Okazuje się, że nie tylko możliwe, ale także coraz częściej stosowane przez złodziei. Co należy wiedzieć o tej nowej formie przestępstwa? To jest wiadomość pochodząca z Polski, ale często w sklepach spotykamy się również tutaj z odpowiedzią taką, a raczej zapytaniem: do you need your receipt? Często odpowiadamy nie, a może to jest błąd, przekonajmy się. Oszustwo na paragony budzi niemałe zdziwienie i niewiele osób wciąż wie, że istnieje. Tymczasem tylko w ostatnim czasie 18-latek, praktykant z pizzerii w Kościerzynie, wyłudził 7600 zł zaledwie 2 tygodnie. Wystarczyły pozostawione przez klientów paragony. Wykorzystał je do dokonania fikcyjnych zwrotów. Tego rodzaju przestępstwa zdarzają się coraz częściej. Przypadków tego rodzaju jest coraz więcej. W 2023 roku 19-letni kasjer z Garwolina ukradł w ten sposób 90 tysięcy złotych. Z kolei 27-letnia kasjerka ze Słupska ukradła 14 tysięcy złotych w czasie jednego miesiąca. Na czym polega ten rodzaj oszustwa? Przestępcy zabierają pozostawione paragony i dokonują fikcyjnych zwrotów, wypłacając sobie pieniądze z kasy. Szerzeniu przestępstwa może oczywiście zapobiegać monitoring, który pozwala zarejestrować na przykład zbieranie paragonów i anulowanie transakcji przez pracowników. Właściciele jednak sklepów apelują do klientów o zabieranie paragonów, ponieważ pozwala to zapobiec tego rodzaju przestępstwom. Jeśli skala wciąż będzie rosła, przedsiębiorcy mogą wprowadzić szereg zabezpieczeń, na przykład w postaci bardziej rygorystycznych zwrotów i anulowania transakcji. To może z kolei negatywnie odbić się na uczciwych klientach, którzy chcą zwrócić wadliwy towar lub taki, który im nie odpowiada. Jednocześnie tego typu przestępstwa mogą przyspieszyć transformację cyfrową handlu w kierunku e-paragonów i płatność bezgotówkową. Jednak jednym z rozwiązań mogłoby być na przykład wysyłanie paragonu automatycznie na telefon lub e-maila klienta, co już w tej chwili w Stanach Zjednoczonych jest oczywiście dostępne i zachęcam do tego, ażeby jednak tych paragonów nie zostawiać. A co Państwo na to? Mięso z niedźwiedzia w restauracji. Klienci w szoku. Skąd się wzięło? Gulasz z niedźwiedzia, smalec ze skwarkami z niedźwiedzia. Takie dania znalazły się w menu jednej z restauracji. Skąd pochodziło mięso? Jest bardzo prawdopodobne, że mięso z niedźwiedzia, które serwowała restauracja, pochodzi z nielegalnego odstrzału, poinformował Michał Haring z organizacji We Are The Forest. Gulasz z niedźwiedzia brunatnego, który znajduje się w menu jednej z tatrzańskich restauracji po słowackiej stronie, wzbudził oburzenie nie tylko aktywistów i organizacji ekologicznych. Grupa My Sme Les, która działa na rzecz ochrony lasów, zaalarmowała o podejrzanej współpracy między restauracją a dyrekcją Tatrzańskiego Parku Narodowego. Dyrektorem Tatrzańskiego Parku Narodowego jest osoba skazana za kłusownictwo. Sprawę nagłośnił słowacki serwis TV Markiza. Gdy zjednoczeni klienci zaczęli dopytywać się z pochodzenia mięsa, zostali zapewnieni, że zostało pozyskane poza granicami kraju. Gdy sprawą zainteresowały się służby, okazało się, że prawdopodobnie pochodzi ono z nielegalnego odstrzału. Teraz restauracji grozi wysoka grzywna. Rzecznik parku odniosła się do sprawy. Poinformowała, że Tatrzański Park Narodowy nie ma nic wspólnego z tą sytuacją. W żadnym wypadku nie możemy również wydać zgody na sprzedaż mięsa niedźwiedzia i produktów z niego przetwarzanych, dlatego chcę stanowczo zaprzeczyć pomówieniom o rzekome kontakty restauracji w tym parku, powiedziała. Michał Herring z organizacji We Are The Forest złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Za serwowanie mięsa z niedźwiedzia właścicielom restauracji grozi kara grzywny w wysokości 5000 euro. Niedźwiedź brunatny jest objęty w Polsce ścisłą ochroną. Na Słowacji, choć przepisy były w przeszłości bardzo restrykcyjne, w ostatnim czasie złagodzono, zezwalając na kontrolowany odstrzał niedźwiedzia. Co Państwo na to, gdyby na talerzu znalazło się mięso z niedźwiedzia? Muszę Państwu powiedzieć, że jestem osobą, która je praktycznie rzecz biorąc wszystko. Ale gdybym wiedziała, że jest to mięso z niedźwiedzia, nie wiem, czy bym się zdecydowała na skonsumowanie takiej potrawy. Rozpoczął się Puchar Świata w skokach narciarskich i już na samym starcie sezonu nie brakuje kontrowersji. Nie są one jednak związane z rywalizacją sportową. Reprezentanci Norwegii na swoich kaskach reklamują producenta broni. Zdaniem Amnesty International w wojennym czasie to niesmaczne rozwiązanie. Na kaskach norweskich skoczków w inauguracyjnym konkursie Pucharu Świata pojawił się symbol NAMO, czyli Nordic Ammunition Company, to jest norwesko-fińskiej grupy lotniczo-kosmicznej i obronnej, specjalizującej się w produkcji amunicji, silników rakietowych i rozwiązań kosmicznych. Wcześniej, od 2010 roku, fabryka była drugim sponsorem kadry i miała miejsce na kombinezonach oraz kurtkach skoczków, lecz w tym sezonie, po podpisaniu nowego kontraktu, otrzymała miejsce na kaskach. Obecnie logo jest o tyle specyficzne, że ostatnia litera zawiera wizerunek kuli karabinowej. Jest na świecie wiele zbrojnych konfliktów, których uczestniczy używają norweskiej broni, między innymi Izrael w Strefie Gazy. Jest to więc wysoce niesmaczne, ale norwescy sportowcy startujący z wizerunkami kuli na czole, a my siedzący bezpiecznie na kanapach w telewizji oglądamy ich z zadowoleniem, powiedział Frank Kontarger, polityczny doradca Amnesty International na antenie telewizji NRK. Fabryka pomogła wypełnić zobowiązania Norwegii wobec NATO, ale dla nas jest ważnym sponsorem, który wspiera nas w kwestiach aerodynamiki, tłumaczył przedstawiciel tego koncernu. Można oszaleć z tych wszystkich dobrych wiadomości, a więc proponuję przenieść się w inną erę i teraz kolejny krótszy odcinek, czy raczej rozdział powieści Miłość i Wojna.
Rozdział 134. Tego samego dnia Charles jechał na północ przez zieloną, pofałdowaną okolicę, gdzie kwiaty azalii powiewały na ciepłym wietrze, a glicynie tonęły w purpurze. Ale nie dostrzegał niczego. Przed oczami miał wyłącznie gaz. Widział ją w o wiele starszej kobiecie, która dała mu wody, gdy grzecznie poprosił. Widział ją w płynących wolno po niebie chmurach. Miał jej obraz pod powiekami, gdy uwiązał muła i oparł się o przydrożne drzewo, by odpocząć. W zamieszaniu i szaleństwie ostatnich 4 lat chciał znaleźć coś, co miałoby jakąś wartość. Gaz była dla niego wszystkim. Zachował w pamięci mnóstwo jej obrazów, małych i wzruszających, biegnącej przez trawę, by go przywitać, stojącej przy kuchni i gotującej kolację, myjącej mu plecy, gdy siedział w cenowej bali, obracającej się w łóżku na bok, żeby go objąć. W tej wojnie nie znalazł nic wartościowego poza gaz. Przez to, że poplątało mu się w głowie przez własną głupotę i bezsensowne poczucie obowiązku, to samo, które gnało go teraz zakurzonymi, nieznanymi drogami, stracił ją. Jego fizyczne rany goiły się dobrze, ale ta nigdy się nie zabliźni. Zanim opuścił Karolinę Południową, wszedł do wiejskiego sklepu, gdzie na ladzie stał szklany słój z 4 suchymi, starymi cygarami. Część jednego z nich miał teraz między zębami. Połowę wypalił poprzedniego wieczoru. Pozostałe 3 wystawały z kieszeni jego kadeckiego szarego munduru. Jechał w ciepłych promieniach słońca. Zwinięte poncho leżało za nim. Nagle zobaczył mężczyznę na koniu zjeżdżającego z wzniesienia i zmierzającego w jego stronę. Wystraszył się, lecz po chwili zdał sobie sprawę, że wciąż jest w Karolinie Północnej, choć właściwie sam już nie był tego pewien. A ten siwy jeździec wzbijający kurz był w szarym mundurze. Charles zatrzymał muła i czekał. Krążące nad łąkami ptaki śpiewały. Jeździec zbliżał się, zmniejszając szybkość. Przyjrzał się Charlesowi i pewnie uznał, że nic mu z jego strony nie grozi. Mimo to nie zdejmował ręki z rękojeści broni u boku. Charles nerwowo żuł cygaro. Jego oczy się zaszkliły. Oficer na wychudzonym dereszu podjechał i zatrzymał się.
Pułkownik Courtney Talcott, 1. pułk lekkiej artylerii z Karoliny Północnej. Przedstawił się. Z munduru i rewolweru wnoszę, że jest pan żołnierzem.
Badawczo przyjrzał się kawałkowi szabli za pasem Charlesa i jego twarzy. Najwyraźniej miał wątpliwości.
Tak, panie pułkowniku, rzucił Charles. Jestem major Main, zwiadowca w kawalerii generała Hamptona. Gdzie jest armia? Armia Północnej Virginii?
Charles skinął głową.
Więc pan nie słyszał? Zdziwił się pułkownik. Czego? Pojechałem do Karoliny Południowej, żeby znaleźć wierzchowca. Generał Lee ponad 3 tygodnie temu poprosił Granta o przedstawienie warunków kapitulacji. W Appomattox Court House.
Charles pokręcił głową. Nie miałem o tym pojęcia. Trochę czasu mi zajęło, zanim mogłem ruszyć do Virginii.
No widzę, powiedział Talcott, nie kryjąc złośliwości. Już pan nie musi tam wracać. Armia została rozwiązana. Według ostatnich wieści generał Johnston był ze swoimi ludźmi w polu, ale do tej pory i on pewnie się już poddał. A jeżeli nie, zrobi to wkrótce. Wojna się skończyła.
Zapadła cisza. Pułkownik patrzył na twarz Charlesa, która nie wyrażała żadnych emocji.
Wiedziałem, że tak będzie, tylko nie wiedziałem kiedy. Odezwał się w końcu Charles.
Pułkownik skrzywił się.
Dziękuję za informację. Nie ma za co. Na pańskim miejscu zawróciłbym do domu. W Virginii nie ma już nic więcej do zrobienia.
Powiedział chłodny artylerzysta. Jest. A jednak jest. Pułkownik oddalił się, wzbijając tuman kurzu. Nie miał zamiaru jechać obok apatycznego, pewnie sądząc z błędnego wzroku szalonego człowieka, choćby przez parę kilometrów. I zapomniał nawet zasalutować mu na pożegnanie. Do czego to doszło? Kurz osiadł. Charles siedział pochylony na mule stojącym na środku drogi. Wiadomość o klęsce dotarła do niego dopiero teraz. To stało się faktem. Przegrali. Tyle krwi, tyle cierpień, wysiłku, nadziei. Na marne. Przez chwilę ogarnięty ślepym gniewem, zapominając o tym, że to nie była walka o słuszną sprawę, nienawidził wszystkich cholernych Yankeesów. Przeszło mu to szybko, lecz ku jego zaskoczeniu porażka bolała bardziej niż się spodziewał. Przecież od dawna wiedział, że nastąpi, co najmniej od roku. Dostrzegał zwiastuny klęski. Widział konie głodujące w Virginii. Czytał artykuły w pożółkłych starych gazetach, w których pisano o gubernatorach z południa buntujących się przeciw Davisowi i jego doktrynie o wyższości praw stanowych. Wiedział, że Unia ma karabiny, z których można oddać 7 strzałów bez przeładowywania. Poczuł ulgę, ale równocześnie ogarnęła go rozpacz. Wyciągnął szablę z Solingen. Przez chwilę jej dotykał, ale kiedy na kikut ostrza padł promień światła, oczy Charlesa zabłyszczały z wściekłości. Zamachnął się i cisnął ją jak najdalej od siebie. Upadła na trawę i zniknęła mu z oczu. Wiedział, co musi zrobić, jeśli nie chce zwariować. Pojedzie do Virginii i spróbuje odzyskać to, co stracił przez własną głupotę. Najpierw jednak powinien spełnić swój obowiązek. Obowiązek zawsze. Przede wszystkim. Musiał się upewnić, że mieszkańcom Mont Royal nie zagrażają oddziały okupacyjne albo jakieś inne niebezpieczeństwo. Droga z powrotem na plantację zajmie mu mniej czasu niż ta, którą pokonał jadąc na północ. A potem będzie mógł ruszyć do domu, do Virginii. Podniósł cugle, obrócił muła i ruszył na południe. W blasku księżyca w pełni dotarli do krawędzi wąwozu. Powell wsunął prawą rękę do kieszeni płaszcza. Hantun ucieszył się, że nie musi iść dalej, bo bolały go stopy. Zdjął okulary, wyciągnął róg koszuli i wyczyścił jedno szkło, potem drugie.
O czym to chciałeś porozmawiać? Zapytał.
Popatrz na dół. Rzucił tajemniczo Powell, ruchem głowy wskazując dno wąwozu. Mąż jego kochanki pochylił się i spojrzał w dół. Powell wyciągnął szarpsa i strzelił mu w plecy. Z gardła Hantuna wydobył się krótki, chrapliwy krzyk. Odwrócił się i chwycił róg jego surduta. Okulary spadły mu w dół, w głęboką ciemność, gdy Powell uderzył go wolną ręką. Mrugając jak ślepy szczeniak, Hantun próbował skupić wzrok na człowieku, który do niego strzelił. Ból wypełniał mu całe ciało. Zrozumiał, że to zdrada. Właśnie to miało się zdarzyć podczas tej podróży. Zabójstwo zostało zaplanowane na samym początku. Jaki był głupi i naiwny. Domyślił się, że Ashton i Powell są kochankami i wysłał list do kolegi, prawnika do Charlestonu. Miał jednak nadzieję, że kiedy przyłączy się do spisku Powella i udowodni, jak jest odważny, odzyska uczucia Ashton. Żałował, że zawarł w liście wyraźne instrukcje. Przed wyjazdem nie zrobił nic, by je odwołać, ponieważ sądził, że jeszcze ma na to czas. Po tym, co zobaczył w St. Louis, napisał drugi list. Ten, który dał żonie. Teraz niewiele mógł już zrobić. Pragnął tylko, by ustał przeszywający ból. Ostatkiem sił chwycił Powella za rękaw. Chciał go prosić o litość, lecz zdołał tylko coś wymamrotać, strasznie się przy tym śliniąc. Puść mnie. Wysyczał z odrazą Powell i strzelił jeszcze raz. Kula trafiła prosto w żołądek. Hantun cofnął się o krok, uniósł nogę i runął w czarną przepaść. Powellowi mignęły tylko pełne łez oczy i otwarte usta tego głupca, który próbował coś powiedzieć. Dmuchnął w lufę pistoletu i schował go. Do przeraźliwego wycia kojotów dobiegającego z dna wąwozu dołączył nowy dźwięk. Głuche łomoty uderzającego o skały ciała Hantuna. Ale szybko ucichł. Powell usłyszał głosy krzyczących do niego Collinsa i woźniców. Pytali, czy nic mu się nie stało. Z uśmiechem stał i obserwował wiszący w górze księżyc. Mimo zamieszania, które wybuchło w obozie, czekał jeszcze chwilę, pilnie wpatrując się w niebo nad ziemią smaganą wiatrem i gratulował sobie. Pomyślał o ciemnych sutkach, sterczących piersi Ashton, teraz należących już tylko do niego, tak jak ciemna kępka włosów na jej łonie. Czuł się młody, spełniony i bardzo zadowolony. Za skałą, za plecami Powella pojawił się chudy człowiek z tłustymi włosami i opaską na biodrach. Przez chwilę stał w jaskrawym świetle księżyca. W prawej ręce trzymał pokrytą koźlą skórą drewnianą pałkę z przyczepionym do niej na grubym rzemieniu okrągłym kamieniem. Powell nie widział ani tego człowieka, ani drugiego, którego odsłonił ten pierwszy, gdy raptownie skoczył do przodu. Powell usłyszał szelest i głuche tupnięcie i strach ścisnął mu gardło. Chwycił za broń, lecz pistolet zahaczył o podszewkę. Dostał kamieniem w głowę. Jedno celne uderzenie w lewą skroń zabiło go. Mimo sunął się na kolana z otwartymi ustami. Krew buchała ze skroni, gdy padał na twarz. Niski apacz uśmiechnął się szeroko i wzniósł broń na znak triumfu. Jego kompan podszedł do niego, a potem sześciu innych wysunęło się zza skał. Bosi i zwinni jak tancerze zaczęli skradać się w kierunku płonącego ogniska. Gdy Banco Collins usłyszał dwa strzały, a woźnicy zaczęli się niepokoić, szybko sprawdził rewolwer.
Kto dostrzelał? Apacze? Spytał jeden z woźniców. Wątpię. Czasami mają skradzione strzelby, ale zazwyczaj używają maczug albo małych noży do podcinania gardeł. Poza tym nie ryzykowaliby walki i ewentualnej śmierci w nocy. Wierzą, że to, co ich otacza na ziemi, przychodzi wraz z nimi w godzinie śmierci do świata duchów, a chcą na zawsze pozostać w przyjemnym słonecznym blasku. Żeby nie bać się niczego, rozumiesz?
Kiedy to mówił, Collins dokończył składać i nabijać rewolwer. Naciągnął kapelusz na oczy, odwrócił się i żwawym krokiem zaczął się oddalać od ogniska. Woźnica był tak głupi i przestraszony, że nie przyszło mu do głowy, że na oblanym blaskiem księżyca w pełni terenie jest tak widno jak w zimowe południe. Ale szybki krok Collinsa zaniepokoił drugiego woźnicę, który pełnił wartę.
— Gdzie ty do diabła idziesz? — ryknął.
Idąc ze spuszczoną głową, przewodnik nie zwrócił na niego uwagi. Jeszcze parę kroków i ukryłby się między dużymi.
— Collins, ty wściekły psie, wracaj tu!
— Nie pies, tylko szklany wąż — pomyślał Collins. Ale coś w głosie wartownika zaalarmowało go i rzucił się w bok, sięgając po rewolwer. Pocisk wystrzelony przez woźnicę odbił się od skały 2 metry od niego. Collins nie odpowiedział strzałem, bo pociski mogły mu się przydać. Odskakując, potknął się o głaz i stłukł ramię. Po chwili ruszył dalej. Zrobił kilka kroków, odwrócił się i spojrzał na polanę między skałami. Zobaczył Indian, którzy wyłonili się z ciemności i otoczyli 3 mężczyzn siedzących przy ognisku. Nie na żarty przestraszony Colin zrzucił się do ucieczki. Za nim skaczące apacze wydawali odgłosy kojotów, lecz nie były one tak głośne jak wrzaski białych. Colin zbiegł, potykając się i raniąc i tak już obolałe stopy. Brakowało mu tchu. Wydawało mu się, że ból zaraz rozerwie mu pierś. Musiał zwolnić. Po krótkim odpoczynku pognał dalej i w końcu znalazł miejsce, w którym mógł zejść do wąwozu. Ruszył w dół, chwytał się pokaleczonymi dłońmi skalnej ściany, ale w którymś momencie jego stopa nie znalazła oparcia i poleciał ponad 6 metrów w dół. Gdy upadł, niemal stracił przytomność. Pokryty kurzem, z rękami i twarzą czerwonymi od krwi płynącej z zadrapań i rozcięć, odpoczął chwilę, a potem dowlógł się do strumienia. Starał się być cicho, ale kiedy przechodził na drugi brzeg, nie mógł uniknąć lekkiego pluskania wody. Na szczęście apacze, świętując zwycięstwo, krzyczeli zbyt głośno, by to usłyszeć. Wiedział, że przede wszystkim wezmą konie. Pewnie roztrzaskają paki z bronią i znajdą Spencery. Dla Collinsa najważniejsze jednak były 2 ciężkie wozy, na których tak zależało Powellowi. Kiedy zobaczył apaczów przy ognisku, wiedział, że pozbyli się jego szalonego zleceniodawcy i tej gnidy prawnika. Nie obchodził go ani ich los, ani los 3 woźniców. Byli tylko ogonem szklanego węża. Liczyła się wyłącznie jego własna skóra, a w drugiej kolejności wozy. Idąc w górę strumienia, jego płytkim brzegiem wypatrzył dobry punkt obserwacyjny za karłowatymi krzakami jałowca. Był prawie dokładnie naprzeciwko wylotu głębokiego wąwozu, gdzie rozbili obóz. Apacze musieli dorzucić drewna do ogniska, bo widział płomienie nad wysokimi skałami. Mylił się jednak co do źródła ognia, co szybko odkrył. Płonął jeden z wozów. Właśnie ukazał się między skałami, pchany przez 15 lub 20 rozzłoszczonych Indian. Przednie koła objęte ogniem świeciły jak latarnie. Indianie dopchali go do krawędzi wąwozu i wrzeszcząc wywrócili. Opróżniony wóz, jeśli rzeczywiście był pusty, w co Colin zwątpił, stał przez chwilę prostopadle w blasku księżyca. Potem runął w dół. Z przodu wozu buchnęły jasne płomienie. Kręcące się ze świstem koła przypominały Collinsowi sztuczne ognie nazywane kołami świętej Katarzyny, które mgliście pamiętał z dzieciństwa spędzonego w rodzinnym mieście ojca, Glasgow. Drewno pękało z trzaskiem. Ogień rozdzielił się na kilka jaskrawych części i każda z nich spadła w inne miejsce wąwozu. Apacze zniknęli, a po chwili wrócili z drugim palącym się wozem i ten również zepchnęli do przepaści. Potem krzyczeli, potrząsając maczugami i dzidami. Collins uznał, że Indianie wrzeszczą ze złości. Pewnie nie wiedzieli, gdzie szukać, pomyślał, dotykając palcami krwawiącej rany na lewym policzku. Ciężar wozów, nieproporcjonalny do ich wielkości, świadczył o tym, że pod podłogą znajdują się skrytki. Chciał to sprawdzić, ale na pewno nie zostanie tu na noc. Wolał uniknąć spotkania z Indianami Chikaria. Już raz dzisiaj miał szczęście, a liczenie na to, że będzie miał je po raz drugi, byłoby kuszeniem losu. Teraz najważniejsze było przeżyć tę noc. Wtedy będzie miał szansę wrócić do wąwozu. Wątpiłby ci apacze kiedykolwiek tu wrócili. Szczątki wozów w wąwozie, a przede wszystkim tego, co się w nich znajdowało, przez jakiś czas będą bezpieczne przy tym mało uczęszczanym szlaku. Będzie mógł tu wrócić za kilka tygodni, a nawet miesięcy i znaleźć to, co kryło się pod fałszywym dnem wozów. Zwłaszcza, jeśli to było złoto. Banco Collins nie był specjalistą od metalurgii, ale trochę o niej wiedział. Złoto może zmienić formę. Może się mieszać z innymi pierwiastkami, ale nie znika. Jeśli nikt nie trafi do wąwozu i nie zacznie grzebać w popiele, złoto tam pozostanie i będzie czekać na niego. W doskonałym nastroju wyszedł z zajałowców i ruszył w dół strumienia. Czerwone światło w dole wąwozu gasło, gdy kuśtykając szedł na wschód pod wielkim księżycem w pełni, od czasu do czasu oblizując wargi. Wyobrażał sobie, że jest bogatym mężczyzną, który połyka surowe ostrygi, trzymając na każdym kolanie dziwkę z San Francisco.
Po tym jak czułam smak spełnienia, ciepły wiatr, wiatr zmian zaczął wiać. Nie wiem znów, nie wiem znów, jestem słońcem, czy może cieniem, ale wiem, że nie drogą, a celem. Co mi da ciepły wiatr, co zabierze? Ciepły wiatr mnie pcha do ciebie. Co mi da ciepły wiatr, co zabierze? Ciepły wiatr mnie pcha do ciebie. Daj mi znak, daj mi znak, że jesteś na tej planecie, bo ja zmieniam.
idę ciebie. Co mi da ciepły wiatr, co zabierze ciepły wiatr mnie dwa do ciebie.
Wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję Państwu. Barbara Ilnicka, zapraszając na spotkanie jutrzejsze, życzę miłego popołudnia i przygotowań do święta. Dziękczynienia. Do usłyszenia.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.